Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O tym, jak trudno być porządnym biskupem, usłyszymy w rubryce Ex Oriente Lux. Ksiądz Rafał Zarzeczny przybliży nam życie i postać jednego z najbardziej kontrowersyjnych następców świętego Atanazego na stolicy aleksandryjskiej. 11 kwietnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Gościem magazynu jest ksiądz Grzegorz Radzikowski, redaktor naczelny Apostolikum. Ksiądz Józef Polak rozmawia z nim o największych osiągnięciach wydawnictwa i planach na najbliższą przyszłość.
Proszę Państwa, Apostolikum, można powiedzieć, w pewnym sensie to jest młodszy brat Pallotino. Od kiedy istniejecie, kiedy nastąpił podział wydawnictwa?
Pod nazwą Apostolikum wydawnictwo funkcjonuje od 1993 roku, kiedy to jedna polska prowincja Chrystusa Króla została podzielona na dwie. Nowa prowincja pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego i tam przy tamtej prowincji pozostało macierzyste wydawnictwo Pallotinum 1, natomiast funkcjonujące do tej pory wydawnictwo w Ząbkach koło Warszawy pod nazwą Pallotinum 2 otrzymało nową nazwę Apostolikum i zostało wydawnictwem macierzystej prowincji Chrystusa Króla.
Przedstawmy, czym obecnie Apostolikum jest.
Apostolikum funkcjonuje pod nazwą Wydawnictwo Apostolikum, ale pod tym kryje się zarówno część wydawnicza, jak i część drukarska. Od strony statystycznej jest to firma, która zatrudnia ponad 70 osób w znakomitej większości świeckich, ponieważ tylko właściwie kadra zarządzająca to jest 6 kapłanów i 3 braci. Wydawnictwo ma bardzo szeroki profil. Oczywiście skupiamy się na tym, co jest związane z duchowością chrześcijańską, z teologią, ale także to są również kalendarze papieskie, kalendarze krajobrazowe, to są przeróżne foldery. To wszystko, co jest w tym momencie potrzebne, jeśli chodzi o propagowanie wartości chrześcijańskich. Może bym wspomniał w tym momencie o pewnych konkretach, ponieważ to dałoby jakiś obraz naszej działalności wydawniczej. Jeśli chodzi o tą część związaną z duchowością, to szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na cieszące się ogromną popularnością Rozmowy z Bogiem. To jest 7 tomów, które wydajemy już od lat 90. autorstwa Francesco Carvajala. Szczególnie je polecam, ponieważ pozwalają wejść głębiej w Słowo Boże, prezentowane podczas liturgii. Ponieważ te książki, każdy tom poświęcony innemu okresowi liturgicznemu, prowadzą nas krok w krok za Słowem Bożym czytanym podczas mszy świętej danego dnia. I nie jest to książka dla jakichś wybitnych specjalistów od duchowości, ale jest skierowana zarówno dla przysłowiowych gospodyń domowych, matek, żon, wychowujących dzieci, prowadzących dom, jak i dla menadżerów. A co jest szczególną wartością tej książki, że jest ona bardzo mocno zakorzeniona zarówno w Piśmie Świętym, jak i w żywej tradycji Kościoła. To jest ta pomoc do życia duchowego. Inna bardzo praktyczna seria, którą wydajemy już od dłuższego czasu, to jest seria zatytułowana Budować rodzinę. Jest to encyklopedia wychowania. Są to tłumaczenia z języka hiszpańskiego. A ostatnia wydana w tej serii książka zatytułowana jest Wymagać, żeby wychowywać. W bardzo konkretny sposób przypomina od dawna znaną, ale często zapominaną prawdę, że żeby wychowywać dziecko, młodego człowieka, trzeba wymagać. Trzeba wymagać nie tylko od niego, ale przede wszystkim i najpierw wymagać od siebie. Chciałbym też zwrócić uwagę na książkę To jeszcze nie koniec czasów księdza Franciszka Mickiewicza. To jest z kolei literatura piękna, która w Polsce, jeśli chodzi o tę literaturę piękną spod znaku krzyża, nie cieszy się zbyt wielką popularnością. A jest to książka bardzo wartościowa, szczególnie w kontekście tej pseudoliteratury dokumentalnej spod znaku Dana Browna, ponieważ ksiądz Franciszek Mickiewicz osadza tę powieść w realiach historycznych, realiach biblijnych z lat 64-70, co są lata wojny żydowskiej. I mamy tam obraz życia gminy chrześcijańskiej, zmagań, wzlotów i upadków ludzi tworzących tę gminę. I szczególnie tę książkę polecam, bo jest rzeczywiście wciągająca. Oczywiście ma też swoją część fabularną, nie bezpośrednio odniesioną do historii, ale pozwala nam zorientować się w realiach historycznych tamtego czasu w sposób lekki, przystępny, bardzo atrakcyjny. Chcę zwrócić uwagę na wydanie dwutomowego dzieła zatytułowanego Biblia i jej kultura. Bardzo głęboko, a jednocześnie w sposób przystępny prezentuje ta książka cały kontekst kulturowy, środowisko Starego Testamentu, zwyczaje, życie ludzi w tych krajach, które związane były z powstawaniem Pisma Świętego.
To jest w jakiś sposób kontynuacja pozycji Biblia i jej historia, wydanej wspólnie z Wamem?
Troszeczkę coś innego, ponieważ dwa tomy, Stary Testament i Nowy Testament, wydane kilka lat temu właśnie w koedycji z wydawnictwem jezuitów, to były tomy adresowane do młodego czytelnika z dużą ilością grafiki, map, wyjaśnień, również oczywiście tekstem biblijnym, ale często przetworzonym, nieoryginalnym jako tekst natchniony. Natomiast Biblia i kultura jest pozycją adresowaną już do czytelnika poważniejszego.
Każde wydawnictwo czasem lubi się pochwalić nagrodami, które dostaje. Przeglądając katalog, widzimy, że przez was wydana Msza Święta otrzymała wyróżnienie Feniksa 2007 roku. Msza Święta w pytaniach i odpowiedziach.
Jest to Feniks wspólny z wydawnictwem Fronda. Oryginalnością tej książki na tle innych przewodników po Mszy Świętej jest to, że składa się ona ze 100 pytań i odpowiedzi, ale jednocześnie podanych w sposób bardzo nowoczesny. I nie chodzi tutaj o treść, ile o formę tejże książki. Ilustrował ją grafik z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Trudno jest opisać plastycznie te grafiki, które na pierwszy rzut oka przypominają wyłącznie jakby komputerowe kompozycje, mają zawartą bardzo głęboką treść i bardzo głęboką symbolikę. A więc można powiedzieć, że tradycyjna, zdrowa, chrześcijańska myśl ubrana jest w tej książce w bardzo nowoczesną formę.
Jeżeli chodzi o Nagrodę Feniksa, ksiądz wspomniał koedycję z Frondą, tych książek ciekawych wyszło wiele.
Drugi Feniks otrzymaliśmy za srebrną serię. Srebrna seria, którą wydajemy w koedycji z Frondą, gromadzi książki, które związane są z myślą chrześcijańską od okresu przynajmniej międzywojennego do czasów współczesnych. Znajdziemy tam i Maritena, znajdziemy i Knoxa, znajdziemy kilka książek Chestertona. Generalnie ideą jest przypomnienie tej tradycyjnej mądrości, teologii, filozofii chrześcijańskiej pod kątem, bym powiedział, apologetycznym. Bo teraz bardzo nam potrzeba w tej nowej rzeczywistości kultury współczesnej, kiedy te pojęcia rozmywają się, kiedy jest w kulturze masowej to przysłowiowe pantarei, potrzeba nam powrotu do tych ścisłych pojęć zdrowej nauki chrześcijańskiej. I te książki właśnie tę naukę prezentują i są taką pożywką do odnowionej refleksji nad własną postawą. Może nie są to książki szczególnie popularne pod względem językowym, wymagają pewnej już kultury i wyrobienia filozoficznego i duchowego, ale serdecznie je polecam. Szczególnie tutaj polecam mojego ulubionego Gilberta Chestertona.
Zasygnalizujmy pozycję sztandarową księdza zdaniem wydawnictwa Apostolikum obecnie.
Z bardziej perspektywicznych zapowiedzi warto wspomnieć dwa projekty. Pierwszy z nich, nie ma jeszcze polskiego tytułu, w języku włoskim brzmi to Sede Apostolica Vacante. To jest ponad 600-stronicowy tom dokumentujący to wszystko, co działo się w związku ze śmiercią i pogrzebem ojca świętego Jana Pawła II w kwietniu 2005 roku. Jest to tom dokumentujący całą liturgię, wypowiedzi, celebracje właśnie z tamtego czasu. Ta książka, mamy nadzieję, że zostanie po przetłumaczeniu wydana w następnym roku wydawniczym. A kolejny projekt, w który wchodzimy, jest rozpisany już na wiele, wiele lat. Jest to ponad 32-tomowe dzieło. Ojcowie Kościoła komentują Pismo Święte. Cokolwiek, którykolwiek z ojców Kościoła powiedział na temat jakiegoś fragmentu biblijnego, w tymże dziele się to znajdzie. Mamy plany, aby każdego roku wydawane były 4 tomy tego dzieła.
Życzymy, aby ten pomysł również się udał. Proszę Państwa, przypomnijmy, naszym gościem w studiu był redaktor naczelny wydawnictwa Apostolikum, wydawnictwa Księży Palotynów, ksiądz Grzegorz Radzikowski. A wszystkich z Państwa, którzy by chcieli głębiej zapoznać się z ofertą wydawnictwa Apostolikum, odsyłamy na stronę internetową, to jest zarazem adres księgarni internetowej wydawnictwa www.apostolikum.pl. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu.
Bóg zapłać. Pozdrawiam.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Teofil Aleksandryjski, czyli jak trudno być porządnym biskupem. Mówiliśmy ostatnio o świętym Atanazym, który był biskupem egipskiej Aleksandrii w latach 328-373. Wiele się działo w całym kościele i w samym Egipcie w tym czwartym stuleciu, który słusznie bywa nazywany złotym wiekiem ojców Kościoła. Dziś powiemy o jednym z najbardziej kontrowersyjnych następców świętego Atanazego na stolicy aleksandryjskiej. Na imię mu było Teofil, a imię to oznacza miłujący Boga. Niewiele wiemy na temat jego młodości, a to, co mówią niektóre źródła, zdaje się być czystą legendą. Według tejże miał pochodzić z rodziny chrześcijańskiej zamieszkałej w miasteczku Menfi. Jego rodzice umarli wcześnie. Teofilem i jego małoletnią siostrą zaopiekowała się etiopska niewolnica, która jednak była poganką. Pewnego dnia zabrała ponoć oboje do swojej świątyni. Kiedy tam wchodzili, oto posągi pogańskich bogów z łoskotem padły na ziemię i rozpadły się na kawałki. Oni zaś uciekli szczęśliwie i przenieśli się do Aleksandrii, gdzie też udali się do kościoła, w którym akurat nauczał święty Atanazy. I jak to w legendach bywa, święty biskup z natchnienia Bożego poznał natychmiast, kim są przybysze i że oto pojawił się jego przyszły następca, który położy kres resztkom pogaństwa, trzeba się zatem było nim zaopiekować. Jak widać, dotychczas wszystko układało się łatwo i pięknie, jak to w legendzie. Potem jednak przychodzi życie, a wraz z nim proza i liczne kłopoty. Teofil wkrótce został sekretarzem Atanazego. Po jego śmierci w roku 373 biskupami kolejno byli Piotr i Tymoteusz. Co w tym czasie działo się z Teofilem, nie wiemy. Na patriarchę aleksandryjskiego wybrano go w roku 385. Był 23. następcą świętego Marka Ewangelisty i miał panować aż do roku 412. Oto zaczyna się drugi etap życia Teofila. Czas pełen biskupiej działalności i kontrowersji zarazem. Niewątpliwie Teofil był przede wszystkim organizatorem życia kościelnego i wielkim budowniczym kościołów. Zwłaszcza dwie świątynie, wzniesione za jego czasów, stanowiły prawdziwe osiągnięcie sztuki architektonicznej, mianowicie kościoły dedykowane Janowi Chrzcicielowi oraz prorokowi Eliaszowi. Z ich budową wiąże się zresztą ciekawa legenda. Otóż pewna bogata wdowa obiecała wyłożyć odpowiednią sumę na ten zbożny cel, tak aby było przynajmniej na początek. Rozpoczęto zatem roboty budowlane, w trakcie których natrafiono na wielki skarb, ukryty w ziemi i opatrzony trzema greckimi literami teta. Kiedy o tym doniesiono biskupowi, ten orzekł, że trzy litery odpowiadają trzem imionom, mianowicie Boga samego, a więc po grecku Theos, aktualnie panującego cesarza Teodozjusza i wreszcie samego patriarchy Teofila. Do nich zatem winien należeć znaleziony skarb. No cóż, interpretacja zawsze zależy od interpretatora. By jednak wszystko odbyło się legalnie i po Bożemu, potrzebna była jeszcze zgoda władcy. Doniesiono zatem o wszystkim cesarzowi, który istotnie przybył z Konstantynopola, dla siebie zatrzymał połowę skarbu, resztę dobrotliwie zostawiając Aleksandryjczykom, dzięki czemu budowę kościoła rzeczywiście zakończono. Teofil jednak nie tylko budował, ale też niszczył. Od samego początku głównym celem młodego i wojowniczego patriarchy stali się poganie. W tym okresie Aleksandria była już miastem bardzo schrystianizowanym, niemniej poganie ciągle stanowili tutaj pokaźną część populacji. W roku 391 z poduszczenia Teofila i za zgodą cesarza zburzona została słynna świątynia Serapisa wraz z przylegającą do niej antyczną biblioteką, a także Mitreum oraz świątynia Dionizosa. Patriarcha w swojej nienawiści do wszystkiego, co pogańskie, posunął się nawet do tego, że wysłał oddział zaufanych i fanatycznych mnichów do Jerozolimy, aby i tam położyli kres resztkom pogaństwa. Zdaje się, że przy tym nie obyło się bez przelewu krwi. Jak widać, Teofil zamierzał zaprowadzić porządki zarówno w kościele, jak i na agorze, wszelkimi metodami, choćby ogniem i mieczem, co przecież wcale mu się nie chwali. A było to dopiero preludium. W tym okresie szczególnego rozmachu ponownie nabrała kontrowersja wokół pism Orygenesa, wielkiego teologa i egzegety z pierwszej połowy III wieku. I chociaż rzeczony Orygenes nie żył już od blisko 150 lat, jego nauka nadal budziła emocje. Do pewnego momentu także Teofil należał do wielbicieli tradycji słynnego mistrza. Zaczął ją jednak gwałtownie zwalczać, widząc, że jest źródłem poważnych błędów wśród wielu mnichów egipskich. Dostało się zwłaszcza pięciu spośród nich, rodzonym braciom, których ze względu na wzrost zwano długimi braćmi. Teofil wypędził ich z Egiptu. Ci jednak, miast położyć uszy po sobie, pojechali na skargę do Konstantynopola, do cesarza. Tam nieopatrznie zaopiekował się nimi święty Jan Chryzostom. Teofilowi było tego za wiele. Od dawna Aleksandria krzywym okiem patrzyła na nieustanny wzrost znaczenia Konstantynopola jako nowej stolicy cesarstwa. A teraz jeszcze tamtejszy biskup ośmielił się bronić mnichów potępionych i wygnanych przez Teofila z Egiptu. Zaczęła się kościelna wojna, w której pierwsze skrzypce zagrały zwykłe ludzkie małości i animozje, a ofiarą padł Bogu ducha winny Jan Złotousty, którego głównie za poduszczeniem Teofila złożono z urzędu i wygnano na Kaukaz, gdzie też wkrótce umarł z wycieńczenia. Teofil mógł triumfować, przynajmniej przez czas jakiś. Raz jeszcze egipski faraon, jak też go czasem nazywano, okazał potęgę swojej władzy. Był dumny, butny, arogancki, zawsze pewny siebie, zawsze majestatyczny i władczy. Istotnie, jeden z ostatnich faraonów. Na szczęście wszyscy, poza samym chyba tylko Teofilem, dobrze wiedzieli, że czas egipskich władców przeminął i że biskup powinien być raczej pokornym świadkiem Chrystusa i sługą swojej wspólnoty. Na szczęście w historii Kościoła nie zabraknie jeszcze i takich biskupów, którzy będą woleli pójść drogą dobrego pasterza, a nie ostatniego faraona. Zapisano w Księdze Starców, że przyszedł kiedyś arcybiskup Teofil w góry Nitri, a jeden z tamtejszych abba wyszedł mu na spotkanie. Biskup go zapytał: co dobrego znalazłeś na swojej drodze? Odrzekł mu starzec: nauczyłem się oskarżać i obwiniać we wszystkim jedynie samego siebie. I wtedy Teofil odszedł zbudowany.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
I na tym kończymy piątkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.